startują szybkie wózki. Szybkie wózki, czyli naelektryzowana audycja motoryzacyjna Radia dla Ciebie. Dobry wieczór, Agata Rzędowska, elektromobilna Aga przy mikrofonie. O czym dziś będę mówić w tej oto audycji? Otóż na kilka tygodni staję się Państwa łączniczką między Polską a Norwegią. Dzisiejszy podcast powstał w Oslo. Jestem tutaj z racji tego, że zostałam częścią zespołu przygotowującego duże elektromobilne międzynarodowe wydarzenie. No i mogę podglądać to, co dzieje się w stolicy elektromobilności, europejskiej stolicy elektromobilności, ale też w całym kraju, bo mam możliwość podróżowania i obserwowania tego, jak Norwegia realizuje te swoje ambitne założenia. No i jak to jest mieszkać, podróżować po kraju, w którym zarejestrowanych jest już ponad 500 000 elektrycznych aut. Ale nie będę całkiem monotematyczna w dzisiejszych szybkich wózkach. Będę też przybliżać Państwu to, co nowego dzieje się w Polsce, bo mamy nowe regulacje, mamy kilka ważnych wydarzeń, które nastąpią w kolejnych tygodniach. Mamy też sporo problemów do rozwiązania odnośnie rozwoju infrastruktury do ładowania. To wszystko przed nami. A teraz na dobry początek elektryzująca muzyka.
Nowe strony zadyszamy czas. Sto dat, sto spraw wciąga nas, gna nas. I moje dni wszechobecny pośpiech pasu znak naznaczył. Przez to tak lubię, lubię wracać tam, gdzie byłem już. Pod ten balkon pełen prących róż. Na uliczki te znajome tak. Do znajomych drzwi pukać myśląc, czy nie stanie w nich czasami ta dziewczyna z warkoczami. Lubię wracać w strony, które znam, bo wspomnienia zostawiam. W samym środku zdyszanego dnia oglądasz się tak jak ja oglądasz się tam, gdzie miłość zostawiłaś swą. Bo lubisz, lubisz nasz tam, gdzie byłaś już. Pod ten balkon teleprący dusz. Na uliczki te znajome tak. Do znajomych drzwi pukać myśląc, czy nie stanie w nich czasami tamten chłopak ze skrzypcami. Lubisz wracać w strony, które znasz. Do mej twarzy zbliżyć twoją twarz. Przejrzeć w niej, odnaleźć.
dobrze skomponowane dźwięki, niezależnie od tego, ile mają lat. A wracając do Norwegii i tutejszego rynku motoryzacyjnego, no zmienia się on bardzo, bardzo szybko. Wynika to oczywiście z wcześniej przygotowanych planów, które realizują kolejne rządy. Celem jest wyeliminowanie ze sprzedaży w 2025 roku samochodów spalinowych. No oczywiście. Jak do tego dojść? Jak do tego doprowadzić? No najprościej oczywiście wprowadzając pewne zachęty. A tymi zachętami są przede wszystkim obniżenia w podatkach, to znaczy redukcja do zera podatku VAT. Norwegia, nie będąc krajem unijnym, może w trochę inny sposób kreować swoją politykę podatkową i stosować też inne zachęty. To, jak widzisz, po tych kilku latach doskonale się tutaj sprawdziło. Rzeczywiście są miejsca, są miasta, w których aut elektrycznych jest co niemiara. W tej chwili kraj bije miesiąc po miesiącu kolejne rekordy sprzedaży i rejestracji nowych elektrycznych samochodów. To oczywiście jest powód do dumy i zadowolenia, ale to też jest powód do tego, przyczynek do tego, żeby rozmawiać o tym, jak mobilność, bo nie tylko o posiadanie samochodów oczywiście chodzi, będzie wyglądała w kolejnych latach, jak będzie się rozwijać choćby transport publiczny. W tej chwili, z racji tego, że jestem w Oslo, więc śledzę bardziej uważnie to, co się tutaj dzieje także na tej arenie lokalnej, czyli jak wygląda dialog z mieszkańcami i jak wyglądają pomysły lokalnych władz na to, żeby modernizować jeszcze tę przestrzeń miejską. Tutaj już bardzo wiele zrobiono. Tak naprawdę wprowadzono stref czystego transportu, nie nazywając jej w ten sposób. Część miasta została zamknięta dla samochodów, mnóstwo miejsc parkingowych zostało zlikwidowane, a przestrzeń oddano przede wszystkim pieszym i rowerzystom. Jeszcze kilka lat temu próżno było szukać w Oslo, w stolicy Norwegii, ścieżek rowerowych. Teraz miasto jest upstrzone takimi specjalnymi liniami zaznaczonymi, podobnie u nas na czerwono, bo której poruszają się bardzo chętni, bardzo liczni rowerzyści i rowerzystki. Tutaj były też wprowadzone pewne dopłaty, ułatwienia do tego, żeby kupować rowery elektryczne. W związku z tym jest ich też bardzo dużo. Jest ich też dużo dlatego, że są bardziej przystępne cenowo dla mieszkańców Norwegii, ponieważ same ceny rowerów, jak przeglądałam specjalnie, przygotowując się do tej audycji, cenniki, no to nie różnią się aż tak bardzo od tego, ile kosztują te rowery u nas. Natomiast, no oczywiście, możliwości finansowe mieszkańców i mieszkanek Norwegii są trochę inne, zatem te rowery, nawet rowery cargo ze wspomaganiem elektrycznym, są tu bardziej dostępne. Miasto też ma bardzo dobrze przygotowaną linię metra, a tak naprawdę kilka linii, które krążą wokół centrum, a potem rozprowadzają podróżnych po licznych, mniejszych dzielnicach. No i miasto też szykuje się do sporej rewolucji właśnie w tym transporcie podziemno-naziemnym, bo tutaj metro jedzie zarówno w tunelach, jak i na powierzchni. Potrzeby miasta tak bardzo się zmieniły, że wydajność tych linii, po których poruszają się pociągi, jest już maksymalnie wykorzystana. W związku z tym potrzebny będzie nowy tunel, nowe połączenia z tymi osiedlami, z tymi dzielnicami, które rozbudowują się w tej chwili najbardziej. No i takim najbardziej elektryzującym w ostatnim czasie, a w zasadzie w zeszłym tygodniu, tematem, który dzisiaj jeszcze odbija się echem w lokalnej prasie i w mediach online, jest propozycja, a w zasadzie taka sugestia ze strony władz, które mówią, że czas najwyższy przygotować pewne badania i sprawdzić, jak mogłoby wyglądać podniesienie opłat dla samochodów elektrycznych za przejazdy, bo tutaj płaci się taki specjalny podatek umożliwiający poruszanie się częścią dróg. No i też samochody elektryczne wciąż mają obniżone kwoty za parkowanie, no więc władze lokalne mówią o tym, żeby podnieść te opłaty. Natomiast prawo obowiązuje na razie takie, że nie mogą one być wyższe niż połowa tego, co płacą samochody, właściciele samochodów spalinowych. Więc prawdopodobnie wyglądałoby to tak i taką właśnie wersję będzie oczywiście promować norweskie stowarzyszenie elektromobilne, żeby podnieść jeszcze opłaty za przejazdy i za parkowanie samochodom spalinowym. Połowę tego, czyli oczywiście wyższą kwotę niż w tej chwili, płaciliby użytkownicy i użytkowniczki samochodów elektrycznych. To byłoby zaspokoić potrzeby miasta i tę chęć miasta do tego, żeby działać na rzecz rozwoju transportu publicznego, bo tutaj w tle mamy jeszcze taki jeden argument, że władze powiedziały, że jeżdżenie samochodem elektrycznym jest trochę za tanie. Oni tak to nazwali, w porównaniu z tym, ile płaci się za transport publiczny. No i w ten sposób właśnie zachęcić ich do przesiadki do transportu publicznego. Jak to się będzie rozwijać? Sama jestem bardzo ciekawa, bo no tutaj i zrozumienie tej potrzeby zmiany i pogodzenie różnych interesariuszy tego całego procesu będzie ciekawe, ważne i będzie też takim wyznacznikiem pewnie dla wielu samorządów poza Norwegią, jak prowadzić na kolejnych etapach, jak rozwijać zeroemisyjny, czysty transport. Temu się będziemy przyglądać i to będę dla Państwa też oczywiście wnikliwie tutaj śledzić. Teraz może posłuchamy jakiejś czadowej kapeli prosto Norwegii. Madrugada.
Far day, so why don't you run away? The oceans travel far, they like in the times when you say, I am a cry, I am a cry, and I will not be contained. I am a cry, I am a cry, and I will not be contained. Now!
Dźwięki, które towarzyszą mi podczas tej podróży do Norwegii, Madrugada, zespół, który jest bardzo popularny w Polsce, niedawno nawet koncertował. Mi niestety nie udało się na ten koncert załapać, wyrwać. On był zaplanowany jeszcze przed pandemią. Dwa razy przekładano jego termin. No miło się słucha tego pana, muszę przyznać. Wracamy do tego, co w świecie elektromobilnym. A teraz przesiadamy się z samochodów na rowery. Mamy pierwsze miasto w Polsce, które zdecydowało się uruchomić system dopłat do rowerów, indywidualnych rowerów elektrycznych. Jest to Gdynia. To jest bardzo, bardzo ważna zmiana, bardzo ważny model wsparcia rozwoju elektromobilności, mikromobilności, takiej, która ma spowodować, że więcej osób będzie korzystało chętniej z rowerów zamiast z samochodów. Tymi rowerami będzie się też chętniej wybierać na dalsze trasy. To znaczy, to już pokazują kolejne badania, że posiadaczki i posiadacze rowerów elektrycznych statystycznie przejeżdżają jednorazowo większe odległości, niż gdyby mieli tylko do wykorzystania siłę własnych mięśni. W związku z tym odważniej planują swoje wojaże i chętniej też wykorzystują rowery elektryczne na co dzień, wtedy kiedy jeżdżą do pracy, otworzą dzieci przedszkół czy robią większe zakupy. No i właśnie do tego chcą zmobilizować swoich mieszkańców i mieszkanki władze Gdyni. W związku z tym zdecydowały się wprowadzić system dopłat do rowerów. Można uzyskać nawet 50% ceny takiego roweru, warunkiem, że nie będzie to więcej niż 2,5 tysiąca złotych. To nie jest jakaś oszałamiająco duża kwota, ale już dzięki temu można sobie cenę roweru elektrycznego obniżyć, no bo one są podobnie jak samochody. droższe niż te konwencjonalne, bo trzeba je wyposażyć w silnik i trzeba je wyposażyć w baterię, a ta bateria jednak sporo kosztuje. Przeznaczono na ten cel w Gdyni 100 tysięcy złotych. To powinno pomóc sfinansować 40, w takim maksymalnym wymiarze 40 rowerów elektrycznych. To oczywiście nie jest dużo, ale od czegoś trzeba zacząć. Wcześniej Gdynia zdecydowała się na wsparcie zakupu rowerów cargo. To był oczywiście malutki pilotaż. Mieliśmy też w Polsce konkurs z udziałem samorządu. To był konkurs przeprowadzony przez Łódź i tam przedsiębiorcy mogli otrzymać rower towarowy po to, żeby po prostu nim jeździć zawodowo. Takie projekty oczywiście też są bardzo potrzebne i mam nadzieję, że inne samorządy będą zerkać w stronę Łodzi czy Gdyni, podpatrywać i kopiować. Lepiej to oczywiście przygotowywać programy na dużo większą skalę właśnie po to, żeby zachęcać więcej osób do tego, żeby przesiadały się z samochodów na rowery, bo to się nam po prostu wszystkim opłaca. Tutaj ponownie posłużę się kolejnymi badaniami, które pokazują, że w takiej oto Holandii, w której stopień zroweryzowania jest ogromny, najmłodsi, czyli nastoletni użytkownicy rowerów są mniej otyli, porównując ich z mieszkańcami reszty Europy. Są też w lepszej kondycji psychicznej, no fizycznej oczywiście nie trzeba tutaj wspominać. Spędzają na rowerach w ciągu roku naprawdę sporo czasu i wcale im nie przeszkadzają zmiany aury. Czy pada, czy nie pada, czy świeci słońce, oni wybierają rower. Ostatnio słuchaliśmy Bicycle Ride, więc tutaj muszę się trochę nagimnastykować, żeby Państwu zobrazować muzycznie ten temat. Mam nadzieję, że ten utwór się spodoba Państwu.
I'm riding on my bike. I'm going round the block. No, I can't cross the road. I'm not allowed to do that. I'm so happy here, guys. I'm just riding on my bike. I'm going round the block. I'm checking out the dogs, barking as I pass them. I'm barking back, I laugh and I ride on my bike. I'm going round the block. I'm singing to myself, la la la. I'm counting purple flowers. Happy riding on my bike. I'm going round the block. I'm like an ice cream truck. I'm tasting all the flavors. I'm waving to my neighbors. Hi. While I'm riding on my bike, I'm going round the block. I'm counting all the cracks. 6, 7, 8. Yeah, I'm a pavement agent. And my house is the station. And I ride past on my bike. I'm going round the block. My dumb is rumbling. My mom is selling tickets to broccoli and fish sticks. I'm hungry.
Muzycznie to była tematyka rowerowa, a teraz przechodzimy do tematów miejskich, ponownie samochodowych. W Polsce, jak Państwo doskonale wiecie, można już tworzyć, samorządy mają taką możliwość, strefy czystego transportu. A te strefy czystego transportu, żeby można było do nich wjeżdżać i rozliczać kierowców z tego, czy mają prawo tam się znajdować, czy nie, potrzebują specjalnych oznaczeń. No i takie oznaczenia właśnie się pojawiły w Polsce. Za sprawą opublikowanego 19 kwietnia Dziennika Ustaw znamy już wzór nalepki, która uprawniać będzie do wjazdu do stref czystego transportu. To jest temat, który wierniejsi słuchacze i słuchaczki szybkich wózków oczywiście doskonale znają, ale ja przypomnę i może prowadzę tych, którzy są dzisiaj z nami po raz pierwszy, że mamy jeden wzór i na tej nalepce mamy mieć zawarte następujące informacje. Rok produkcji auta, rodzaj paliwa, wyłączenie gminne, numer rejestracyjny, no i pojawia się tam też informacja o tym, że jest to nalepka, która dotyczy właśnie strefy czystego transportu. Problem polega na tym, że jedna nalepka w jednym kolorze w wielu gminach, które mają możliwość tworzenia stref w oparciu o własne pomysły, o własne potrzeby, może się nie sprawdzić. A raczej na pewno się nie sprawdzi i mówią to specjaliści, którzy obserwują strefy czystego transportu tworzone w wielu, wielu miastach w Europie. Z zeszłotygodniowego wydania audycji Szybkie Wózki wiedzą Państwo, że takich miejsc w Europie jest już blisko 300. W samych Niemczech jest to około 70 miast, które zdecydowały się właśnie wprowadzić strefy czystego transportu. No i tam zdecydowano się w 2010 roku na to, żeby pojazdy oznaczać również nalepkami, ale w trzech kolorach. Zielonym, wiadomo, te mogą wjeżdżać do strefy, żółtym warunkowo i później w kolejnych etapach rozwoju stref, zacieśniania tych stref, będą z nich eliminowane i czerwone, takie, które wjeżdżać nie mogą, no i nie będą mogły. Wydaje się to proste i jasne. Pierwsze nalepki wprowadzano w Berlinie, później przyjęły się właściwie w całych Niemczech. W tej chwili, jeśli się tam Państwo będą wybierać, warto spojrzeć na strony informujące o tym właśnie, jak wyglądają strefy, gdzie one są, gdzie można kupić nalepki, jakie, ile one kosztują, no i zobaczyć, jak to wszystko wygląda w praktyce. Dla nas strefy czystego transportu to nie jest temat całkowicie nowy. Ja zawsze powtarzam, że strefy mamy, tylko nie zawsze je tak nazywamy. Taką specjalną strefą czystego transportu jest choćby w Warszawie Trakt Królewski, po którym priorytetowo wprowadzono autobusy z napędem elektrycznym, przynajmniej na początku alternatywnym, a teraz już przede wszystkim elektrycznym. Rzadko kiedy można tam zobaczyć jakiś inny autobus miejski z innym napędem. W związku z tym no, udało się wyeliminować stamtąd ruch. Taką dostępność ograniczono dla wszystkich. Ta strefa się będzie poszerzać. No i jak Państwo doskonale też wiecie, Warszawa też przygotowuje się do wprowadzenia tej strefy już skrojonej na własne potrzeby. Możemy się spodziewać, że w najbliższych miesiącach poznamy różne scenariusze, różne warianty tego, jak strefa czystego transportu w Warszawie może wyglądać. Wyprzedzi nas tutaj w przygotowaniach Kraków, bo Kraków już zaka pomału konsultacje z mieszkańcami, mieszkankami, no i będzie tworzyć strefę na bazie tych zebranych danych oraz sugestii ze strony tych osób, które są tam na miejscu i oczywiście mają też pewne wyobrażenie, jak taka strefa może działać. Skoro mówię tyle o miastach, to też miejską melodię chciałabym Państwu zaprezentować. Thank you. Miejska melodia do tego, żeby sobie podróżować najlepiej na własnych nogach i poznawać nowe miejsca, to oczywiście wymarzony scenariusz na najbliższe tygodnie. W szybkich wózkach efekty moich podglądań tego, jak tutaj wszystko funkcjonuje. Na razie mogę powiedzieć tyle, że bez samochodu, mieszkając w Oslo, można sobie doskonale poradzić. System transportu publicznego jest stosunkowo łatwy. Bilety można kupować dzięki aplikacjom zarówno kolejowe, jak i na transport miejski. Kolejowe takie, żeby na przykład dojechać do lotniska albo w wypusie na jakąś dalszą wycieczkę. Widziałam już pierwsze hydroelektrownie, które tutaj przede wszystkim napędzają samochody elektryczne, w zasadzie dostarczają energię do prawie całego kraju. Jest to temat szalenie ciekawe. W Norwegii w ostatnich miesiącach bardzo mało padało. Najpierw w zimie było mało śniegu. Później nastąpiła bardzo sucha wiosna. W związku z tym brakuje wody w takich zbiornikach z zapasami wody pitnej, na przykład w Oslo. Miasto informuje swoich mieszkańców, żeby oszczędzać wodę, żeby brać krótsze prysznice, żeby rozsądnie dysponować tym, co mamy w kranach. No, dodatkowo może się pojawić problem też z zasilaniem niektórych elektrowni. No i to będzie duże wyzwanie i duża nauka na przyszłość dla systemów elektroenergetycznych całej Europy, ponieważ transformacja energetyczna, czyli to dochodzenie do zielonej energii, zastępowanie kopalnych odnawialnymi źródłami energii, będzie wymagać uwzględnienia także w takich systemach przejściowych susz, które mogą dotykać, jak widać, także północy Europy. Co wydaje się czymś niezwykłym jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, w zasadzie nie do pomyślenia. W tej chwili trzeba będzie zweryfikować pewne plany i zupełnie inaczej podejść do zabezpieczenia nadwyżek mocy, stworzyć system, który będzie odporny na zmianę klimatu. Wracamy tutaj do tematu, który wielokrotnie w szybkich wózkach się pojawiał, czyli adaptacji do zmian klimatu. Miasta, całe kraje, systemy elektroenergetyczne, przemysł, mieszkalnictwo. Wszystkie te sektory będą musiały się zmieniać. A zmieniać się muszą dlatego, że zmienia się klimat, a ten powoduje, że tak jak w przypadku Norwegii w tej chwili brakuje wody. Zapowiedziane są deszcze na ten tydzień i w takich rozmówkach korytarzowych w transporcie publicznym i na spotkaniach mniej i bardziej formalnych. Ten temat jest tu naprawdę bardzo mocno obecny. Wiele osób o tym mówi i mówi o tym, że doświadczamy, mamy na wyciągnięcie ręki zmianę klimatu. Zmianę klimatu, której się w zasadzie nie spodziewaliśmy. Miejmy nadzieję, że ten deszcz w końcu spadnie i to będzie taki deszcz, który napędzi nie tylko elektroenergetykę, ale też pozwoli rolinom się szybko zazielenić, bo tu na pół rozkwitu. Posłuchajmy Aha, czyli norweskiego zespołu ponownie, tym razem w deszczowym wydaniu. Thank you. Aha, pięknie wybrzmiała nam ta wiosenna burza. A ja na zakończenie dzisiejszych szybkich wózków chciałabym jeszcze dorzucić kilka ciekawostek transportowych, jak najbardziej, ale tym razem dotyczących tego, jak zmienia się kolej, ponieważ w szybkich wózkach mówimy o całym ekosystemie transportu, o tym, jak zmieniają się napędy. Zmieniać się też będą napędy w transporcie, w pociągach po prostu. I to niezależnie od tego, czy będą to pasażerskie, czy towarowe, na długie bardzo dystanse, czy na krótsze na razie. Chodzi o to, żeby wyeliminować paliwa kopalne. Nie zawsze dobrym pomysłem, choćby z racji tego, że to są duże inwestycje potrzebujące sporo czasu, jest budowanie sieci trakcyjnych, czyli takich przewodów, do których przypinają się pociągi po to, żeby poruszać się napędzane właśnie prądem elektrycznym. Zamiast budować takie sieci trakcyjne, firmy szukają rozwiązań, w których mogą wykorzystać wodór jako paliwo zasilające całe składy. No i takich projektów przywa jest już prototypowa polska wodorowa lokomotywa. Firm, które są zainteresowane wchodzeniem w partnerstwa i całych rozwiązań gotowych, w których jest i uwzględniony elektrolit na przykład do tego, żeby produkować wodór i systemy magazynowania wodoru i systemy napędowe. To wszystko ma tworzyć spójny, czysty, zeroemisyjny transport w wielu, wielu miejscach na świecie, bo nie dotyczy tylko i wyłącznie Europy. W tej chwili najbardziej zainteresowane pociągami wodorowymi są Niemcy. Wielka Brytania bardzo przychylnie przygląda się takim zaciekawieniem, ale też gotowością tego, żeby inwestować w rozwiązania wodorowe na torach. Polska oczywiście też tutaj chce rozwijać sieć transportu wodorowego, nie tylko autobusowego, który już zapowiadano, ale na pociągi wodorowe też się przygotowujemy. Mówię Państwu o tym też dlatego, że to są nowe miejsca pracy. To jest całe spektrum zmian, które dzieją się na naszych oczach, ale mają spowodować, że będzie nam się żyło lepiej, wygodniej, zdrowiej. ale czy będziemy mieć lepsze warunki finansowe, nowe technologie i ich wdrażanie, adaptacje mają spowodować, że gospodarki będą się rozwijać, innowacje, innowatorzy w ogóle będą mieli większe szanse na to, żeby dać ujście swoim nieszablonowym sposobom myślenia, szukać rozwiązań, gdzie do tej pory ich nie widziano, do tej pory nie przyszło nikomu do głowy, że takie właśnie rozwiązania można wdrażać. No i na koniec zostawię Państwa w szybkich wózkach z taką refleksją. 10-12 lat temu z samochodów elektrycznych wiele osób, w tym dziennikarzy motoryzacyjnych, drwiło. Drwiło na przykład z Ilona Muska i jego koncepcji stworzenia firmy, która będzie produkować wyłącznie auta elektryczne i jego zaangażowania w tym właśnie sektorze. Nie dowierzano, że taka rewolucja może nastąpić i to tak szybko. Jak dzisiaj wygląda rynek motoryzacyjny? Największym producentem sprzedającym najwięcej samochodów na całym świecie elektrycznych jest firma, której jeszcze kilkanaście lat temu na rynku w ogóle nie było. Wyprzedziła o 3 długości prawie Volkswagena, kolejną firmę na tej liście producentów samochodów elektrycznych w globalnym zasięgu. Volkswagen sprzedaje mniej samochodów elektrycznych niż Tesla. I tu robię pauzę. I zostawiam kropkę. I z tym zostawiam Państwa do przyszłego tygodnia, bo takiego obrotu spraw naprawdę wiele, wiele osób, wielu analityków się nie spodziewało. No i pewnie wiele wciąż osób nie dowierza, że w tym właśnie kierunku zmierza transport, w kierunku aut elektrycznych. Z Europejskiej Licy Elektromobilności, czyli OSLO, pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję Natalii Róży-Harkiewicz za dzisiejszą realizację. Odmeldowuję się. Wsiadam w pociąg. Ruszam do domu. Agata Rzędowska, elektromobilna Agata. Dobranoc.